co by to było, gdybym zrobił to, co święty Franciszek? Co by to było, gdybym zrobił to, co święty Dominik? Co by to było, gdybym wreszcie zechciał usłyszeć? Wszystkie dobre duchy, które mówią mi, co mam czynić. Promienie białe idą z góry, widzę to całkiem jasno. O Panie, daj mi nowy umysł, niech wstąpi we mnie światło. Zabierz i przyjmij wolność moją całą, pamięć, rozum i wolę. Zostaw jedynie miłość swą łaskawą, bo bez niej żyć nie mogę.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Drodzy Państwo, drodzy słuchacze, już za kilka dni, dokładnie w środę popielcową, usłyszymy te słowa. I z jednej strony łatwo powiedzieć, że chce się nawrócić, ale trudniej te słowa zrealizować w swoim codziennym życiu. Chcemy dzisiaj zaproponować Państwu, jak dobrze przeżyć czas Wielkiego Postu. Chcemy w naszym studio dzisiaj porozmawiać o rekolekcjach ignacjańskich w ciągu życia. W studio Radia Rodzina bardzo serdecznie witam ojca Andrzeja Szczypę, jezuitę, który jest asystentem Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Kaliszu, a także posługuje w Domu Formacji Duchowej Księży Jezuitów. Szczęść Boże, bardzo serdecznie witamy.
Szczęść Boże, witam.
Jest z nami także pani Anna Jędrzejewska. Serdecznie witamy.
Szczęść Boże.
I pozdrawiamy także panią Inkę Bestry, która też jest obecna w naszym studio.
Szczęść Boże.
Korzystając z okazji, na początku może chciejmy przybliżyć naszym słuchaczom duchowość świętego Ignacego z Loyoli. Przecież przeżywamy rok, który jest jemu poświęcony. Ojcze Andrzeju, może na początku zapytam, czym w ogóle są rekolekcje ignacjańskie? Wiemy, że one są oparte na duchowości świętego Ignacego, ale co dalej?
Święty Ignacy doświadczył swojego nawrócenia w sytuacji, gdy był unieruchomiony na skutek doświadczeń wojennych i podczas tych bezczynnych tygodni rozpoczął lekturę, która była pod ręką jego. I zobaczył, że jego życie do tej pory, które było skupione na takim szukaniu uznania, akceptacji siebie samego, zobaczył, że ono jest bezwartościowe. I tak rozpoczął się jego proces nawrócenia, który doprowadził do powstania później wspólnoty zakonnej. I to, co otrzymaliśmy w darze jako wspólnota Kościoła, to jego ćwiczenia duchowe, które są zapisem osobistych doświadczeń jego spotkania z Bogiem.
To są ćwiczenia, które są oparte na duchowości świętego Ignacego. W takim normalnym trybie rekolekcje ignacjańskie są przeżywane w milczeniu, jest to taki czas odosobnienia. Pewnie nie każdy z nas, nie każdy z naszych słuchaczy może sobie pozwolić na takie rekolekcje. I dzisiaj chcemy porozmawiać o rekolekcjach ignacjańskich w ciągu życia, czyli przeżywamy te rekolekcje, pozostając w naszym domu, wykonując swoje codzienne zadania i tak dalej. Myślę, że to jest też wyjście naprzeciw tym osobom, które w takim codziennym życiu są bardzo mocno zabiegane i może nigdy nie mogłyby sobie pozwolić na przeżycie rekolekcji ignacjańskich w takim normalnym trybie.
Tak, to jest taka jedna z możliwości, pośród wielu możliwości, jakie Kościół proponuje, by w ciągu kilku tygodni znaleźć odrobinę samotności i czasu dla siebie samego i dla Boga. Właśnie po to, by głębiej poznać własne pragnienia, usłyszeć je i próbować dać się poprowadzić tym pragnieniom w poszukiwaniu głębszego sensu życia, głębszego otwieraniu się na to, co dzień przynosi, zmierzyć się również czy skonfrontować z tym, co jest czasami poczuciem radości, bez sensu nieraz życia.
Są z nami tutaj osoby, które należą do wspólnoty życia chrześcijańskiego. Czy panie właśnie przeżywały już te rekolekcje w ciągu życia?
Ja muszę powiedzieć, że wielokrotnie do wspólnoty życia chrześcijańskiego wstąpiłam po 8 rekolekcjach w ciągu życia. Zapragnęłam, żeby to, co było raz w roku, to spotkanie z Bogiem, to nawiązanie więzi, powtarzało się. Brakowało mi tego w życiu codziennym, a wiadomo, jak jest z dyscypliną, że nie zawsze, tuż po rekolekcjach, zawsze jest postanowienie, a będę codziennie medytować, znajdę teksty. To nie zawsze wychodzi. Naprawdę mamy dużo różnych zajęć, które nas odrywają i nasze dobre chęci spełzają na niczym. Po tych rekolekcjach 8 trochę poprosiłam, trochę pytałam, czy mogłabym wstąpić do wspólnoty i wspólnota mnie przyjęła. Takie cotygodniowe spotkanie, które jest bardzo podobne do jednego z dnia medytacji w rekolekcjach w ciągu życia. No ale potem zaczęłam wyjeżdżać też na rekolekcje 8-dniowe. I tak moje życie się potoczyło. Jestem we wspólnocie 15 lat już i nie wyobrażam sobie, że nie miałabym tych spotkań ciągłych, tego wsparcia też wspólnoty i tego spotkania z Panem Jezusem w różnych sytuacjach. Kiedy jest mi dobrze i kiedy mi jest bardzo źle.
Tak, dziękujemy za to świadectwo. Ja myślę, że pośród naszych słuchaczy mogą być jeszcze takie osoby, które może się jeszcze troszeczkę boją, wahają, no bo to jest codzienna medytacja Bożego Słowa. Może ktoś boi się, że nie znajdzie czasu. Pani Aniu, chcielibyśmy teraz poprosić o takie słowa też zachęty osoby, która, jak ufam, wielokrotnie w takich rekolekcjach uczestniczyła. Wystarczy zaufać Panu Bogu i te wszystkie lęki, które gdzieś może w sercu się pojawiają, zostawić na boku i po prostu spróbować.
Tak, oczywiście zawsze warto spróbować. Najważniejsze jest to, co mamy w swoim sercu. Czy jest w nas takie otwarcie się na spotkanie z Panem Bogiem. I to spotkanie z Panem Bogiem w rekolekcjach w ciągu życia jest oczywiście podczas medytacji określone czasowo, ale nie jest to jakieś narzucenie tego czasu. Jeżeli ktoś wygospodaruje, powiedzmy, pół godziny, niech to będzie pół godziny. Jeżeli ktoś wygospodaruje 20 minut, niech to będzie 20 minut. Jeżeli ktoś 15, niech to będzie 15, ale niech to będzie taka żywa relacja z Panem Bogiem, tego, że ja rzeczywiście chcę autentycznie się z Nim spotkać. Pan Bóg zrobi resztę.
Czyli na pewno chodzi tutaj o taką naszą szczerość, autentyczność i przede wszystkim dyspozycyjność. Rekolekcje, które przeżywamy właśnie w zaciszu domowym i tutaj znowu może się pojawić jakaś obawa, że ktoś sobie pomyśli, że ja zostaję z tym wszystkim sam, ale to nie jest do końca prawda, bo te rekolekcje przeżywamy indywidualnie, tak naprawdę od poniedziałku do piątku, a w niedzielę będziemy się spotykali w domu formacji duchowej księży jezuitów, tam będziemy wspólnie uczestniczyli w Eucharystii, będziemy słuchali słów konferencji, będziemy dzielić się także naszym doświadczeniem. I myślę, że ojcze Andrzeju, bardzo ważne jest to, że uczestnicy tych rekolekcji mogą także liczyć na pomoc i wsparcie kierownika duchowego, bo w sercu rzeczywiście mogą dokonywać się piękne zmiany i ważne jest to, żeby mieć też oparcie w kierowniku duchowym, w ojcu duchownym, który będzie nas prowadził, który będzie też wskazywał konkretne kierunki.
To jest pewna pomoc, którą proponujemy naszym bliźnim uczestniczącym w takich rekolekcjach. Dzielenie się swoim doświadczeniem różnych poruszeń, które mają miejsce podczas spotkania z Bożym Słowem, jest ważne. Te poruszenia, one są też znakiem, jak Bóg działa we mnie. I chodzi też o to, żeby wspólnie rozeznawać kierunek tych poruszeń i do czego mnie zaprasza Bóg. I dlatego to dzielenie się to nie jest jakaś forma przepytywania, egzaminowania, tylko jest to rzeczywiście taki moment, kiedy ja przed drugą osobą próbuję rozeznać, jak Bóg we mnie działa, do czego mnie zaprasza, czy nie mylę się, czy nie ulegam pewnym złudzeniom, po to również, żeby uniknąć potem jakiegoś zamętu. I ta osoba towarzysząca to jest ta osoba, którą też Ignacy proponuje, mówiąc, to jest taka informacja dla osoby towarzyszącej, by być dyskretnie obecna, by nie wchodzić w tą przestrzeń spotkania rekolektanta z Bogiem. I ta obecność fizyczna, ale też obecność taka duchowa, ufa osoby towarzyszącej, pomaga i daje też pewne poczucie bezpieczeństwa dla rekolektanta.
Proszę ojca, chciałbym też zapytać, czy w tych rekolekcjach ignacjańskich w ciągu życia też ważne miejsce zajmuje codzienny rachunek sumienia, bo święty Ignacy też bardzo mocno to akcentuje, żeby każdego dnia stanąć w prawdzie przed Panem Bogiem, żeby zauważyć też swoje może grzechy, słabości, upadki, ale też zobaczyć to, co było dobrego w ciągu dnia. Czy tutaj też nasi rekolektanci będą jakoś ukierunkowani w tą stronę, żeby każdego dnia taki codzienny rachunek sumienia uczynić?
Rachunek sumienia ignacjański jest taką modlitwą uważności, modlitwą, w której uczymy się właśnie rozpoznawać najpierw, jak jestem kochany przez Boga, jak jestem przez Niego obdarowany, poprzez nie tylko wewnętrzne poruszenia, ale również to, co się dzieje na zewnątrz mnie, w relacjach z ludźmi, poprzez wydarzenia. I jest to jedno z narzędzi, które proponuje święty Ignacy, by stwarzać taką w sobie wewnętrzną przestrzeń, głębszą świadomość obecności Boga w mojej codzienności.
Zapytam teraz naszych gości, pani Ani, pani Inki, czy wy też każdego dnia praktykujecie ten rachunek sumienia wieczorny?
Ten rachunek sumienia rzeczywiście jest czymś pięknym. Spotykamy się, ja go nazywam kwadransem miłującej uwagi.
O, piękne określenie.
To jest taki czas, gdzie ja nie szukam tego, co jest złe, bo to nie jest rachunek taki jak przed spowiedzią. Szukam śladów moich spotkań z Panem Jezusem, moich odpowiedzi na różne sytuacje, które były w ciągu tego dnia. Ten rachunek nie trwa długo. To jest 15 minut, które poświęcam Bogu, szukając tego, co było dobre, dziękując. Nie zaczynam od tego, że zrobiłam to źle, tamto. To wtedy schodzę od razu w takie samo oskarżanie. Najpierw dziękuję. I to podziękowanie ukierunkowuje mi na to, co dobrego Pan zrobił. Jak ludzie, których spotykałam, pokazywali mi Boga. Co dla mnie dobrego zrobili. Oni o tym nie wiedzą. Ale na przykład zwykła rzecz, że kupiłam świeży chleb, że pani była miła w sklepie i tak dalej, i tak dalej. To są takie bardzo cenne rzeczy, bo my żyjemy szybko, zapominamy o tym, a to wszystko jest takim dużym darem. I rachunek oczywiście, następne etapy, gdzie proszę o światło Ducha Świętego, żeby pokazał mi, jaki ten dzień był. I ja w tym moim rachunku wyobrażam sobie, że siedzę z Panem Jezusem i oglądamy zdjęcia z tego dnia, który minął. To zdjęcie jest taką zatrzymaną chwilą i tam na tym zdjęciu dostrzegam coś, o czym już w ogóle zapomniałam. Albo nawet wtedy, kiedy to się działo, tego nie zauważyłam. Kończy się postanowieniem poprawy i prośbą o pomoc, bo ta poprawa nie następuje moimi siłami. Ta poprawa pochodzi od Pana Boga. Razem z Nim mogę wejść w następny dzień z nadzieją, z dobrymi postanowieniami.
Tak, czyli możemy powiedzieć, że ten codzienny rachunek sumienia pomaga nam także dostrzegać te ślady Bożej obecności w naszym życiu. Czy pani Ania też tak odbiera właśnie to codzienne stawanie w prawdzie przed Panem Bogiem?
Tak, jak najbardziej, dlatego że mogę zobaczyć właśnie, jak Pan Bóg był obecny w moim życiu oraz jak ja się trzymałam tego Pana Boga w swojej codzienności i te obszary również, których gdzieś puściłam rękę tego Pana Boga i wówczas mogę sobie prześledzić właśnie ten dzień tak na spokojnie. Pora robienia rachunku sumienia tutaj może być wieczorna, ale ja na przykład ze względu na różne swoje zaangażowania praktykuję poranny rachunek sumienia, czyli po prostu przyglądam się wczorajszemu dniowi, tak żeby zobaczyć, co było właśnie dzień wstecz na spokojnie. Wybieram sobie oczywiście spokojne miejsce, a dla mnie na przykład takim szczególnym miejscem jest moja parafia, parafia Jana Pawła II, gdzie codziennie mogę tam pójść i na spokojnie właśnie przed Najświętszym Sakramentem ten rachunek sumienia zrobić.
Dochodzimy jakby też do tematu tegorocznych rekolekcji ignacjańskich w ciągu życia, bo ten temat brzmi jak żyć, czyli szukać i znajdować Boga we wszystkim. Ojcze Andrzeju, dlaczego właśnie taki temat?
Ponieważ dużo jest różnych dróg do Pana Boga, różnych systemów, różnych metod. Natomiast myślę i mamy bardzo wiele informacji na temat Boga. Natomiast to, co chyba odczuwamy tak boleśnie, to brak Jego obecności. Rzeczywiście brak doświadczenia Jego obecności. I tutaj, gdzie się rodzi w nas cierpienie. I chcielibyśmy próbować poprzez te rekolekcje w taki sposób być obecnymi i dla siebie, i dla Boga, żeby móc nie mieć takiego poczucia, że On jest tylko i wyłącznie w Kościele, przed Najświętszym Sakramentem, że tylko na modlitwie, a już poza tymi obszarami jest jakby nieobecny. Stąd właśnie temat tych rekolekcji.
Tak, każdego dnia będziemy medytowali Boże Słowo. Uczestnicy otrzymają także konkretne materiały, które będą pomocą. Kto w tym roku przygotowywał te rozważania?
Przygotowywała to nasza wspólnota i wspólnota trójmiejska, No ponieważ może nie wszyscy wiedzą, wspólnotą światową jesteśmy, także i w Polsce też jest wiele wspólnot życia chrześcijańskiego.
Jak wyglądały przygotowania? Bo chcemy też zapytać tak właśnie oddolnie, kiedy wasz zespół wziął się do pracy, no bo to nie jest tak, że zrobi się to z dnia na dzień. Na pewno trzeba to też przemodlić, przygotować się do tego. Kiedy rozpoczęliście przygotowania?
Więc przygotowania trwają kilka miesięcy zwykle. Wybieramy temat w tym roku wspólnie wybrany. Wybieramy teksty, które ilustrują to, co będzie przemodlone. Musimy to wydrukować. Również przygotować plakaty po to, żeby jak najwięcej ludzi się dowiedziało, że jest taka możliwość, żeby uczestniczyć w takich rekolekcjach tego typu. Nagrywamy, no jak na razie w telewizji jeszcze nie, ale myślę, że telewizja by troszeczkę rozpraszała, więc radiowe rekolekcje jak najbardziej w domowym zaciszu z takim jeszcze podejściem przy modlitwie do tego, żeby przygotować do tej medytacji. O tym jeszcze ojciec Andrzej na pewno będzie mówił na pierwszym spotkaniu rekolekcyjnym w domu księży jezuitów, także to jeszcze będzie wyjaśniane, ale potrzebny jest czas, potrzebne jest miejsce. Bardzo dobrze, gdyby to miejsce było tak zaciszne, że możemy na przykład postawić obrazek, albo może już tam ten obraz jest. Jakiś obraz, przed którym nam się dobrze modli, gdzie możemy się wyciszyć, rzeczywiście, żeby to spotkanie było takie wyczekane, upragnione. Dobrze jest mieć konkretną godzinę, jeśli to możliwe, żeby to była stała godzina, stałe miejsce, stała godzina, sposób przygotowania się, wyciszenia, zapalenia świecy, to też jest bardzo dobre.
Byłoby idealną taką sytuacją, gdybyśmy mogli wsłuchiwać się w głosy Kościoła z różnych środowisk. Również w tych głosach jest też przecież obecność naszej kultury współczesnej, problemów, które dotykają bardzo konkretnie nasze społeczeństwo i jakby poddawać te głosy rozeznaniu. I tutaj na bazie tego słuchania rodzi się odpowiedź, którą szukamy u Boga. To zawsze są to jednak pewno cząstkowe widzenie problemów Kościoła, czy problemów konkretnych osób w tej wspólnocie Kościoła. Wszyscy jesteśmy też zanurzeni w tej kulturze. Tym niemniej jest jakaś próba, żeby odszukiwać, patrząc tak trochę z zewnątrz, w tym chaosie współczesnym, w tych szybkich przemianach, w tym naszym stylu życia. Dominuje pośpiech, znerwicowanie wręcz, a tak naprawdę nieraz nie wiemy, dokąd tak biegniemy, za czym tak naprawdę gonimy. Szukanie jakichś stałych punktów oparcia, które nas otworzą też na wieczność, nie tylko na to, co jest przemijające, które nas tak bardzo absorbuje i tacy zagonieni, zmęczeni, właśnie to też jest ważne. Wstajemy, budzimy się ze słowami, zasypiamy na słowa, które są puste często, bezużyteczne i szukamy takiego słowa, które będzie miało swoją trwałość, wartość i które nas będzie nasycało. Dlatego szukamy Boga, bo ten deficyt globalny to jest deficyt obecności Boga w naszym życiu. Ja mówię zawsze, że nie jest do zbawienia koniecznie potrzebne odbycie rekolekcji ignacjańskiej, tak jak też te rekolekcje w codziennym życiu. Ale potrzebujemy żywej obecności Boga i Jego szukamy na różnych drogach. Próbujemy się dzielić takim cząstkowym doświadczeniem Ignacego, który jednocześnie jakby ma wiele różnych form. Też tak naprawdę jest nieskończenie wiele dróg do Boga. Tylu, ilu jest ludzi, tyle też jest dróg do Boga, bardzo różnorodnych. I umieć też zobaczyć w takiej szerokiej perspektywie to doświadczenie i odkryć w tym doświadczeniu różnorodności piękno Boga. Nie ma stałych schematów. Dróg Boga do człowieka, ale też człowieka do Boga.
Rekolekcje, o których mówimy, rekolekcje ignacjańskie w ciągu życia, mogą rzeczywiście stać się taką szansą, że człowiek odkryje obecność Pana Boga w swoim codziennym życiu. Drodzy Państwo, wiemy już bardzo dobrze, czym są rekolekcje ignacjańskie, czym są rekolekcje ignacjańskie w ciągu życia. I teraz chcemy zapytać, co trzeba zrobić, żeby w tych rekolekcjach wziąć udział? Trzeba gdzieś się zapisać, trzeba gdzieś zatelefonować? Jak wyglądają tutaj te sprawy organizacyjne od tej strony, jeżeli ktoś chciałby w tych rekolekcjach uczestniczyć? Co musi zrobić?
Jest plakat, który będzie można znaleźć na naszej stronie facebookowej, na stronie Radia Rodzina. Jest już od dawna na stronie diecezjalnej. Napisane są numery telefonów, podane daty, także można z tego skorzystać. Są podane telefony, na które można zadzwonić, dwa numery. Można zadzwonić, zapisać. Można również przyjść 13 marca o 15 do Ojców Jezuitów i będziemy też zapisywać. Także no myślę, że jest to dosyć proste.
Czy te spotkania niedzielne, one są też obowiązkowe, bo może ktoś nie zawsze znajdzie czas, żeby w niedzielę przybyć do Kalisza, bo może ktoś słucha nas dzisiaj i mieszka gdzieś na obrzeżach naszej diecezji i może nie zawsze będzie mógł w niedzielę przyjechać do Kalisza. Czy to jest obowiązkowe, konieczne, czy może być jakaś dyspensa?
Oczywiście dyspensa może być zawsze, dlatego że są różne sytuacje.
Losowe.
A zależy nam przede wszystkim na tym, żeby właśnie nawiązać taką żywą relację z Panem Bogiem. Stąd też materiały, które będą otrzymywać uczestnicy, ale także właśnie stąd też nagrania w Radiu Rodzina, po to, żeby właśnie każdy uczestnik miał możliwość zapoznania się z tymi materiałami. Jednakże zachęcamy do tego, żeby przyjść, dlatego że na żywo spotkanie jest zupełnie czymś innym niż jednak taki kontakt radiowy, czy właśnie, z materiałami. Poza tym będą tam głoszone konferencje i to warto też skorzystać. No i będą grupy dzielenia. To jest właśnie bardzo ważny aspekt sprawy, że będzie można podzielić się swoimi doświadczeniami wiary właśnie z przeżywania każdego z tygodni.
Tak jak mówił ojciec Andrzej, to nie będzie tak, że każdy będzie musiał się wypowiedzieć, bo też szanuję kogoś wolność, że ktoś nie chce się dzielić, ale z drugiej strony, kiedy ja usłyszę świadectwo kogoś innego, no to to rzeczywiście może być bardzo budujące i myślę, że mamy takie doświadczenia, że słuchając historię innego, który też opowiada o swoich zmaganiach albo o takich pięknych doświadczeniach, nam to też dodaje odwagi i po prostu uskrzydla.
Podczas dzielenia się swoimi doświadczeniami tworzą się takie więzi, wspólnoty są grupami konkretnymi. My według losowo wybieramy, ale potem te takie małe wspólnoty grup dzielenia są przez cały czas jest to ta sama wspólnota. Podczas tego dzielenia tworzy się jakaś taka specjalna więź. Nie to, że my dzielimy się, opowiadamy sobie jakieś rzeczy, które się gdzieś tam zdarzyły. Jest Bóg między nami i On powoduje, że jesteśmy wolni w tym dzieleniu. Nie musimy mówić, nie musimy się odzywać, ale zwykle jest tak, że kiedy jedna osoba coś powie, to druga osoba też chce coś dopowiedzieć. Mówimy tylko o sobie. To nie jest dyskusja, to nie jest dawanie rad komuś, kto obok siedział i miał jakieś tam doświadczenie. To jest po prostu wypowiedzenie tego, co mamy w sercu, jak Bóg nas prowadzi. Ważne też podczas tych rekolekcji jest to, żeby wytrwać. Bo tak się dzieje, że wtedy, kiedy dzieje się coś dobrego, to wtedy nagle pojawiają się jakieś dziwne trudności, zniechęcenia lub takie fizyczne trudności. Te rekolekcje, pierwsza medytacja ma tytuł Gdzie jesteś? Idziemy i szukamy tego Boga i chcemy zobaczyć, gdzie On jest, ale jeśli zobaczymy, gdzie On jest, to też jaki jest. Ostatnia jest takim wysłaniem nas już do życia ze słowem wytrwaj. Ja bym bardzo zachęcała tych, którzy się zdecydują, żeby przyjść na te rekolekcje, żeby wytrwali. Nie zrażając się, każda medytacja, którą my uważamy za nieważną, źle zrobioną, w cudzysłowie mówiąc, jest dobra. Każdy był Bóg. Może pokazał nam, że przez trudności mamy na coś zwrócić uwagę. Musimy być wolni w tym. Tu się nic złego nie dzieje. Jeżeli my stajemy, idziemy na konkretną porę, żeby spotkać się z Panem Bogiem, który już tam na nas czeka, to nic złego się nie dzieje. Po prostu my się spotykamy, coś przeżywamy, nie oceniamy tego, czy to było złe, czy nie. Możemy sobie potem przemedytować jeszcze raz coś. Być może jakieś inne rzeczy zwrócą uwagę na siebie, więc ja zachęcam do wytrwania, ale też do przyjścia.
To dzielenie się jeszcze bym określił tak trochę poglądowo, że każdy z nas jest innym oknem na świat Pana Boga. I widać tą taką rozległą panoramę i różnorodność i właśnie piękno Pana Boga i nas samych. A ponadto są pewne schematy medytacji, kontemplacji czy rachunku sumienia. Ale z mojego doświadczenia jasno wynika, że nawet gdybym jakichś elementów tej metody nie poznał lub też nie zrozumiał jej, to jest mniej istotne. Ważne jest to moje pragnienie, oczekiwanie na spotkanie. I tutaj taka łagodna upartość w trwaniu przed Bogiem, to jest ten język, którym się zwracam do Niego. On doskonale to rozumie i On potrafi, Bóg naprawdę dostosowuje się do mojej inteligencji, do mojej kultury, do mojej wrażliwości, do moich różnych zranień, do całej mojej historii, tak dostosowuje swój język i swoją obecność, żeby się ze mną spotkać. I to jest niezwykłe. To jest delikatność Boga wobec mnie. I człowiek też się uczy poprzez medytację, czy poprzez modlitwę samą, szacunku dla Pana Boga i delikatności wobec sposobu przychodzenia Boga do mnie. I to odkrywamy wspólnie, aczkolwiek każdy z nas indywidualnie.
Tak, myślę, że po tych pięknych słowach czujemy się bardzo mocno zachęceni, aby w tych rekolekcjach wziąć udział. Cieszymy się, że te rekolekcje będą także emitowane na naszej antenie, począwszy od 14 marca, czyli po drugiej niedzieli Wielkiego Postu. Czas emisji to godzina 15:45. Sukcesywnie także na naszej stronie internetowej będą umieszczane materiały do medytacji i apelujemy też do naszych słuchaczy, bo ktoś sobie może pomyśleć, że będę przeżywał te rekolekcje razem z radiem, nie będę tego zgłaszał. Zachęcamy, nie chodzi o to, żeby tutaj, nie wiem, budować jakieś duże statystyki, ale jeżeli ktoś na serio chce potraktować ten czas, to zachęcamy, aby oficjalnie się zapisać, można te rekolekcje przeżywać razem z nami, ale dajmy też znać, że chcemy wziąć udział w tych rekolekcjach. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. W naszym studio przypomnę, że naszymi gośćmi byli ojciec Andrzej Szczypa, jezuita, asystent wspólnoty życia chrześcijańskiego w Kaliszu, posługujący także w Domu Formacji Duchowej księży jezuitów w Kaliszu. Była z nami pani Anna Jędrzejewska i pani Inka Bestry. Bardzo dziękuję za rozmowę i spotkanie.
Dziękujemy.
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 Co by to było, gdybym szukał Boga we wszystkim? Co by to było, gdybym szukał Boga w swym wnętrzu? Co by to było, gdyby obcy stał mi się bliźnim? Co by to było, gdybym nie bał się w życiu przeszkód? Promienie białe idą z góry, widzę to całkiem jasno. Zabierz i przyjmij wolność moją całą, pamięć, rozum i wolę. Zostaw jedynie miłość swą łaskawą, bo bez niej